Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Na przełomie kwietnia i maja 1940 roku rozpoczęto likwidację polskich oficerów, jeńców sowieckiej niewoli, także policjantów, żołnierzy KOP-u oraz cywili, którzy byli zatrzymani jako przedstawiciele władz Rzeczpospolitej. Zginęło około 25 tysięcy osób. W ten sposób wykonano rozkaz sowieckiego politbiura z 5 marca 1940 roku. Dzisiaj o śladach zbrodni katyńskiej ujawnionych w kwietniu 1943 roku. W naszym studiu dr Ewa Kowalska oraz dr Ewa Dulna-Rak z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Witam panie.
Dzień dobry.
Przypomnimy postać dzisiaj doktora Jana Zygmunta Robla, który badał znaleziska z katyńskich dołów właśnie w 1943-1944 roku. Jak one trafiły, bo pracował w Krakowie, jak one tam trafiły, jak była historia odkrycia notatek sporządzonych przez zespół doktora Robla?
To trzeba wyjść od ekshumacji 1943 roku, kiedy propaganda niemiecka postanowiła wykorzystać odkrycie w Lesie Katyńskim dla swoich celów, dla skłócenia sprzymierzonych. Wówczas powołano komisję najpierw niemiecką, która pracowała przy ekshumacjach, a następnie, ażeby zachować pozory bezstronności, powołano komisję techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża. Była również krótko komisja międzynarodowa. Podczas ekshumacji odsłonięto 7 zbiorowych mogił, po czym jeszcze 8, z której ekshumowano tylko 10, w sumie 11 ciał, z których 10 zidentyfikowano i resztę zakryto pod pozorem, iż badania będą kontynuowane. Badania przerwano, ponieważ, jak to mówiono, groziła epidemia tyfusu, rozpoczynało się lato, bądź innych chorób, much i nieznośnego fetoru w tym czasie. Oczywiście badań nie podjęto. Niemcy przemilczeli, iż nie odnaleziono tylu ciał, ilu się spodziewano i nie byli zainteresowani tak naprawdę kontynuacją.
Już swój efekt propagandowy osiągnęli, tak. W związku z tym nie pogłębiali tematu. To, co mieli, wykorzystali, bo to była wielka batalia. Przywożono nie tylko komisję medyków sądowych, ale także żołnierzy, oficerów, którzy byli w niewoli niemieckiej, tak. Czy polskich, czy alianckich, przedstawicieli największych zakładów pracy. No, w ogóle cała machina propagandowa. Tak.
Całe wycieczki, można powiedzieć, wycieczki. Przemierzały to miejsce. Dla nas, jeżeli idzie o publikacje, ważne są dokumenty, które zostały odnalezione przy ofiarach oraz przedmioty, które to rzeczy pozwalały na identyfikację osób zamordowanych. W sumie z Katynia, z Lasu Katyńskiego wywieziono 10 skrzyni, najpierw jedną, później 9 dużych skrzyń, w których znajdowało się około 3000 kopert. Cóż to znaczy? Dana osoba ekshumowana to jedna koperta. W tej kopercie, tak jak powiedziałam, umieszczano rzeczy pozwalające na identyfikację danej osoby.
Czyli znalezione przy ofiarach, tak. Dokumenty osobiste, pamiątki, listy, banknoty, nawet przekazy, książeczki oszczędnościowe. Dużo tego było.
Prawo jazdy.
Tak, rozmaite dowody, nawet zdrowia, też na przykład virtuti militari, które niektórzy brali ze sobą. To wszystko stanowiło o identyfikacji, także około 3000 kopert przewieziono do Krakowa, do Zakładu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki celem oczyszczenia i sporządzenia odpisów tych dokumentów, co nie było tak łatwe do zrobienia w warunkach polowych.
I w warunkach tutaj, konspiracyjnych również, to już później dodatkowy to już wątek.
Kraków, to już Kraków i właśnie zespół doktora Robla, wiele osób, które zajmowały się zarówno oczyszczaniem, odczytywaniem, w rozmaity sposób i później właśnie przepisywaniem, już tak jak pan powiedział, w sposób konspiracyjny sporządzaniem odpisów tych przepisanych
dokumentów. Czyli z jednej strony była tak jakby, rzecz biorąc, taka oficjalna robota, typowo kryminalistyczna, odczytywanie dokumentów, konserwowanie,
chemiczne, można powiedzieć, tak, przede wszystkim
zdjęcia, nie zdjęcia, także robota detektywistyczna, bo brakujące teksty próbowano uzupełniać, w związku z tym badano to oficjalnie, ale z drugiej strony, i to jest, wydaje mi się, doskonały moment dla podkreślenia niezwykłości roboty zespołu doktora Robla, ze względu na to, że ci ludzie wiedzieli, że mają do czynienia z unikalną sytuacją, z unikalnymi pamiątkami. Nie wiadomo było, co Niemcy postanowią z nimi zrobić. W związku z tym podjęto się zadania odtwarzania tych dokumentów, modernizacji ich, ale z drugiej strony kopiowania dla potomności.
Ja jeszcze bym się chciała cofnąć do Katynia, dlatego że pierwotnie Niemcy chcieli przeprowadzić te badania w Katyniu. Robel uparł się, że absolutnie taka ekspertyza nie może zostać przeprowadzona w warunkach polowych. Z jednej strony oczywiście chodziło o zabezpieczenie tych dokumentów, a z drugiej strony warunki krakowskie pozwoliłyby może część dokumentów przekazać komuś innemu. Jestem przekonana, że Robel miał swój plan. Jeżeli mówimy o zespole doktora Jana Zygmunta Robla, to przede wszystkim byli to ludzie nie tylko dobrani pod względem fachowości, ale przede wszystkim lojalności. Tam nie każdy wszedł do tego zespołu. Jest takie świadectwo młodego człowieka, który został zatrudniony w Instytucie Ekspertyz i on powiedział, że ten zespół bardzo bliski Robla to była taka elita. To po prostu byli ludzie lojalni.
Konspira jednym słowem,
tak,
całego.
Tak, to była konspiracja. Oni mieli swój cel. Oczywiście chodziło, żeby część dokumentów zdobyć, umieścić, przewieźć gdzie indziej, jeżeli były tylko takie warunki. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że w Krakowie zjawiały się całe rodziny, które pisały, wiedziały, że te dokumenty dotarły i Robel pokazywał te dokumenty też rodzinom.
Czyli chodziło o to, żeby zebrać te dokumenty w jednym miejscu, a potem informować rodziny.
Rodziny same się też dowiadywały i przyjeżdżały i sądzę, że część rodzin mogła dostać te dokumenty i w ten sposób gdzieś te dokumenty w rodzinach być może się zachowały.
Czyli
a nawet
te katyńskie
jest taki ślad.
Pamiątki.
Tak, i nawet jest taki ślad paryski, to jeden z badaczy pisał o tym, że te dokumenty są. Natomiast to, co przede wszystkim robiono na miejscu, to nie tylko była ekspertyza, naprawdę niesamowita ekspertyza, jak na lata 40. Ekspertyza chemiczna, ale Ludwik Kamykowski, który żmudnie odczytywał, profesor literatury, żmudnie odczytywał te dokumenty i rzeczywiście nie wszystko dało się odczytać, ale część on już próbował rekonstruować, dopisy wyrazy, to co wiedział i całkiem nieźle mu to wyszło.
Czyli ta ekspertyza do czego była potrzebna? No bo skoro już stwierdzono, że ofiary zginęły, opisano mechanizm mniej więcej zbrodni tam w Katyniu, to po co było jeszcze przywozić te dokumenty, dokładnie je badać, analizować? Czy zespół Robla i polskie władze państwa podziemnego chciały wytworzyć jakiś akt oskarżenia, zebrać te wszystkie dokumenty, żeby były niepodważalne?
Przede wszystkim były to, tak jak pan powiedział, niepodważalne dowody zbrodni sowieckiej. I jako takie należało je odczytać i zakonserwować. To nie tylko jest odczytać, zostawić dla potomności kopię, ale przeprowadzić konserwację, ażeby te dowody istniały. Niezaprzeczalne dowody zbrodni.
No ale przecież zespół nie miał gwarancji, że Niemcy przechowają te dowody, bo przecież to Niemcy rządzili. To była generalna gubernia, ale Niemcy, jak mówiliśmy już
były
wcześniej...
Były w tym zainteresowane państwa
niemieckie.
Ale też
niemieckie. Nie do końca.
dla Polaków było ważne, że to jest przywrócenie twarzy buchalterii zbrodni, dlatego że nawet obecnie znamy wiele list, gdzie są w zestawienia, mamy cyfrę. A chodziło o to, ażeby przywrócić twarze
tym... Za tymi liczbami, tym, żeby byli konkretni ludzie.
Tak.
Ja mam jeszcze jedną hipotezę. Ja mam jeszcze jedną hipotezę, dlatego że to wyszło nam przy zestawieniu indeksu nazwisk. Tam się pojawia bardzo dużo nazwisk, niekoniecznie tylko ofiar katyńskich, ale również ludzi, którzy w 1939 roku byli w czasie kampanii, tak we wrześniu, różne nazwiska, różne ślady, ale też listy, znajomi. W różnych zapiskach jest mnóstwo też takich zapisków przedwojennych i tam są nazwiska. Cały czas być może chodziło o powiadomienie kogoś, o odszukanie, o jakieś więzi. To są cały czas, to co powiedziała też koleżanka, to są cały czas też ślady.
To są ślady również osób, których śladów brak, na przykład Gruzini, oficerowie kontraktowi. Dzięki tym dokumentom wiemy, że w Kozielsku było pięciu mężczyzn, tutaj był Tabidze, ojciec i syn. Oni zostali odtransportowani do więzienia w Moskwie. Tam Malinowski, czyli mama Ładze, został skazany na śmierć. Los pozostałych jest nieznanych, ale te ślady tutaj są. Są ślady również tych, o których dowiadujemy się w 2000 roku, kiedy Putin dzwoni do prezydenta Kwaśniewskiego i informuje o odkryciu dodatkowej mogiły w Lesie Katyńskim. Tutaj pracownicy odkryli 9 ciał, być może jest to większa mogiła. 9, czyli mała liczba osób, to są ci, którzy akurat pojechali na śledztwo do więzienia smoleńskiego, którzy występują w tak zwanym nienumerowanym spisie. Tam jest jedna osoba urodzona nieopodal Białego Stoku, kapitan Radziszewski na przykład, który spoczywa w tym dole. Prac ekshumacyjnych tego dołu dotąd nie było. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN wnioskowało do strony rosyjskiej w 2021 roku, jak gdyby 20 lat po odkryciu tej mogiły. Niestety później epidemia COVID, sytuacja międzynarodowa, wojna, która trwa, uniemożliwiła te prace w Katyniu. Ale być może jest to większa mogiła, bo mówiłam, że Niemcy, znaczy ekshumacje 1943 roku, to jest
nie były przeprowadzone do końca.
Odkrytych 7 mogił, 8 dopiero zaczęta. Być może to są ślady tych osób, 155, którzy nie zostali odkryci, których szczątków później polscy archeolodzy nie odnaleźli w latach 90., którzy pracowali pod kierunkiem profesora Głoska.
A za chwilę przejdziemy do wydawnictwa, które jest związane z archiwum doktora Jana Zygmunta Robla.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
W naszym studiu dr Ewa Kowalska oraz dr Ewa Dulna-Rak z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Czy nasza wiedza o zbrodni katyńskiej jest pełna?
Absolutnie nie.
Czy pani wydawnictwo, przy którym pracowałyście i zespół, to jest wstęp do poszukiwania tej pełnej prawdy o Katyniu?
Na pewno jest to wydawnictwo bardzo szczególne, ponieważ dokumenty sowieckie mówią nam o liczbie osób przede wszystkim. Nie wszystkie dokumenty zostały nam przekazane. Nie znamy wielu list, nie znamy wielu sytuacji w obozach.
No nie znamy tak zwanej listy białoruskiej na przykład.
No ale to również tych, którzy spoczywają na przykład w Chersoniu. Tych tajemnic jest znacznie więcej. Ale to wydawnictwo jest szczególne, ponieważ pokazuje nam ślady konkretnych osób. Z imienia i nazwiska.
Przypomnijmy, ślady... do Krakowa, gdzie pracował zespół doktora Robla, trafiły te wszystkie znaleziska z dołów katyńskich z 1943 roku. Tam je badano, opisywano. część dokumentów gdzieś Niemcy wywieźli, ale zespół cały czas robił kopię, cały czas robił dodatkową dokumentację. I ta dokumentacja to też temat na wielki film, jak ją stworzono, jak ci ludzie pracowali, zdawali sobie sprawę, że stoją przed olbrzymim i unikalnym wyzwaniem, a później te wszystkie dokumenty ukryto.
I o tym trzeba powiedzieć. To znaczy były robione równolegle 4 kopie. Jedna kopia była wysyłana...
O których wiemy.
Tak, my cały czas uważamy, że kopii jest więcej. O których wiemy.
5, 6 jeszcze?
Być może.
Nie wiemy.
Tego nie wiemy. Natomiast o 4 kopiach jest mowa. 2 kopie zostały ujawnione, te, które rzeczywiście Robel rozdysponował i ukryto. Zostały odkryte w 1991 roku. Być może jest ich więcej. I teraz tak, w momencie, kiedy otrzymałyśmy dokumenty, okazało się, że te 2 kopie są dopiero komplementarne, że jednak w jednej kopii niekoniecznie było to, co było w drugiej. Trzeba było to ułożyć i datami, i nazwiskami, i kopertami,
zestawić
i porównać.
I
różnice między tymi kopiami były. Więc jeżeli kopii jest więcej, jest szansa, że jeszcze...
Ta wiedza będzie pełniejsza.
Trzeba też powiedzieć, jakiego rodzaju są to dokumenty. To jest przede wszystkim protokół dodatkowy, czyli to, co znaleziono w kopercie. Drugi dokument to jest protokół okazania rodzinom. Rodziny przychodziły, albo rozpoznawały jakieś rzeczy, albo nie, albo rozpoznawały, albo wskazywały trop, że należy rozmawiać jeszcze z kimś z innej rodziny. Rodziny osadzonych też się znały, żony na przykład się znały, bo były to osoby z jednego miejsca, z Embertowa chociażby, tak?
Korpus oficerski tak, raczej blisko.
Tak. I tutaj rodziny utrzymywały również ze sobą kontakt. W związku z tym rozpoznawały i wtedy Robel ewentualnie wykonywał trzeci dokument, czyli takie sprawozdanie po protokole okazania. I to, co jest chyba najciekawsze, również dla naszych czytelników, a mianowicie różnego rodzaju zapiski, notatniki, pamiętniki, wiersze i wszystko to, co mamy. Tak naprawdę takich załączników jest około 90 i trzeba powiedzieć, że część była już publikowana we fragmentach, czasami w całości, czasami robiły to rodziny, znam takie dwa wydawnictwa, kiedy to rodziny robiły, ale u nas jest wersja pełna, nieokrojona i naszym staraniem, naszym wysiłkiem uzupełniona możliwie jak najdokładniej tutaj.
Tu mały cytat z koperty numer 3 Romana Zajączkowskiego. Prowadził swoisty pamiętnik, i między innymi, gdyby konflikt miał się skończyć wkrótce, może to być zgubne dla Polski rozcięte, a więc trzeba cierpliwie czekać. Tymczasem jednak tęsknota zżera. Te wszystkie zapiski, to tylko jedna postać, jest ich więcej, oddają stan ducha, ale także nastawienie tych wszystkich ludzi, oficerów rezerwy, także oficerów zawodowych, że... cały czas zadawali sobie pytanie, czy ja zrobiłem wszystko, żeby można było obronić ojczyznę, żeby można było obronić swoją rodzinę, jak zapewnione są warunki utrzymania tej rodziny. To niesamowite. Przecież w tak niekomfortowej sytuacji ci ludzie byli.
Tutaj można mówić o przekazie wielkiej miłości w stosunku do rodzin, do bliskich. O czasie, który biegnie i nie wiadomo, czy oni się jeszcze zobaczą. Mają nadzieję, ale z drugiej strony, jak pisze Michniewicz, Westerski, tutaj są też, bo to u jednej osoby był list dany przez drugą, trzeba było niewoli, abym zrozumiał swoje błędy.
Skrajna sytuacja, która zmuszała ludzi do zastanowienia nad dotychczasowym życiem.
Nad dotychczasowym życiem i to jest niezwykły przekaz nawet dla nas, ażebyśmy się zastanowili, jak ten czas spędzamy, jaka jest nasza motywacja określonych działań, co przedkładamy na pierwszy
plan. Ale wychodzi też olbrzymi patriotyzm tych ludzi.
Oczywiście.
Cały czas ojczyzna to było ważne zadanie, cały czas zastanawiali się, gdzie został popełniony błąd, czy można było lepiej, czy można było doprowadzić do zwycięstwa. Z naszego punktu widzenia, z tej znajomości historii z dzisiaj, to pytania były... troszeczkę naiwne. Jak...
Tutaj mamy na przykład modlitwę ułożoną przez księdza Wojtyniaka. Kapelani byli jednymi z tych, którzy dbali o tą kondycję, ażeby powstali z kolan, ażeby trzymali się z godnością. Są to niezwykłe słowa, do dzisiaj aktualne. O Polskę sprawiedliwą, rządną, prawą, wzniosłych serc. Polecam tą modlitwę księdza Wojtyniaka.
Wszystkim
aktualna,
politykom.
Aktualna do dziś.
Dlatego tak często izolowali tych księży, żeby tutaj nie było tego wpływu.
Ale także pokazany został w tych wszystkich znalezionych dokumentach i zestawionych przez panie w tym wydawnictwie ten esprit de corps. A jak to się mówi z francuskiego, ten duch żołnierza, oficera, który powodował, że ci ludzie musieli się w określony sposób zachowywać, bo inaczej to było niegodne oficera.
To po pierwsze, ale też chyba chodziło o utrzymanie ducha, żeby nie popadać w rozpacz, taką absolutną rozpacz. Trzeba było przetrwać i oni mieli ogromną nadzieję, że wrócą i to widać w tych pamiętnikach. Obchodzili święta narodowe, obchodzili święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Wielkanoc nawet i to było w duchu tradycji polskiej.
Czyli z tych zapisków dowiadujemy się o życiu obozowym.
O pracy, którą wykonywali, szukali zajęcia, o grach, które...
O ceniu.
Słucham?
O samokształceniu również.
O samokształceniu, o wykładach. To oczywiście wszystko było tajne. Co kto umiał, dzielił się swoją wiedzą. Niektórzy uważali, że właśnie mogą nauczyć się języka, czy rosyjskiego, czy angielskiego. Niektórzy, jest taki pamiętnik, jedna z osób mówi, że może w tej chwili czytać książki i uzupełnia swoją wiedzę z literatury polskiej, chociażby.
To dalsze szczegóły, jeśli panie pozwolą, odsyłam do wydawnictwa. Gdy nieme groby przemawiają, archiwum doktora Jana Zygmunta Robla. To kilkutomowe wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, pięknie wydane. Naprawdę mrówcza robota, żeby to wszystko zestawić, odtworzyć, uzupełnić przypisami, tak żeby te dokumenty były w miarę pełne, na ile to było możliwe. Nie wiem, czy ten wniosek jest uprawniony, bo doceniam pani pracę, jeśli chodzi o przejrzenie tych wszystkich kopert, ale miałyście panie do czynienia z kopiami cyfrowymi. Natomiast podziwiam równie mocno tych wszystkich, którzy w tym 43 roku dotykali tych pamiątek, odtwarzali je, badali, angażowali swoją wiedzę po to, żeby to, co zniknęło, ujawniło się. To też było niesamowite. Jaką trzeba było mieć przenikliwość, żeby robić kopię, żeby zbierać dane, które będzie można w przyszłości wykorzystać?
Chciałabym pana uwagą zwrócić na jedną rzecz, a w zasadzie na dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to warunki, w jakich oni to wykonywali. Dlatego, że koperty, które przyjechały, po prostu cuchnęły dołami śmierci. To był ogromny fetor i oni pracowali w takich warunkach, więc odtwarzanie, wielogodzinne siedzenie, uważam, że przypłacili to zdrowiem. A druga rzecz to doprowadzenie tych dokumentów do jakiejkolwiek czytelności. To, co mamy na okładce, może wyglądać się taka poświata, a tak naprawdę jest to zdjęcie, które zostało wydobyte. To jest przeklejona emulsja, która się odbiła. To zdjęcie mamy w jednej z naszych publikacji, otrzymaliśmy od syna zamordowanego oficera, który zadzwonił i przekazał nam, zadzwonił do nas w odpowiedzi na e-mail i
czyli
przekazał nam to zdjęcie.
Czyli możemy tą konspiracyjną, techniczną robotę
tak.
z 43 roku
zobaczyć,
porównać
jak ona wygląda.
Z oryginałem.
Tak, oczywiście. I tak wygląda tutaj w jednej z części publikacji. Mamy dokładnie to zdjęcie małego Kazia.
Ale musieli być zacięci ci ludzie, żeby tak dotrzeć do tego, co istotne, do tego przekazu zasadniczego.
Dla
tyle roboty
to są
włożyli.
Dla rodzin to są relikwie i to, co ci ludzie zrobili, to ja też chylę przed nimi czoła.
Naszymi gośćmi były panie dr Ewa Kowalska oraz dr Ewa Dulna-Rak z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Archiwum doktora Jana Zygmunta Robla, gdy nieme groby przemawiają. Taki jest tytuł publikacji autorstwa pań i całego zespołu. Audycja będzie dostępna w internecie, na stronie radia oraz na platformach streamingowych. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.